Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, oblicza wojny na Ukrainie. Naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Witamy, ekscelencjo, bardzo serdecznie na naszej antenie.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Ekscelencjo, chciałem zapytać, no bo ostatnio po tej aneksji, po tych, prawda, z jednej strony jakby pytaniach, prawda, jakby jakimś referendum, bo też opinia publiczna, no jak my to mamy przyjmować, no niby ktoś się opowiada za tym, że już chce należeć do Rosji, albo że to jest rosyjskie, a to tereny ukraińskie. Prezydent Putin i Rosja tym samym przyjmują, czy włączają te obwody, prawda, do Rosji. I teraz, no, co z Kościołem? Co z ludźmi, którzy tam mieszkają? Czy jesteście już na Ukrainie? Czy jeszcze na Ukrainie, czy już w Rosji? Jak ksiądz biskup na to patrzy? Czy wy jako no, mieszkańcy Ukrainy patrzycie na to, co się wokół was dzieje, myśląc o tym, że no, już dziś ten 224 dzień wojny, waszego uciemiężenia i tak można być lęku i strachu?
Nasze terytorium diecezji jest w podobnej sytuacji już od 14 roku. Dlatego, kiedy Rosjanie weszli na teren województwa ługańskiego i donieckiego, to też nasza diecezja, już odczuliśmy, co to znaczy aneksja, wiemy też, co to znaczy na Krymie aneksja. I teraz w szczególny sposób to tak zwane pseudo-referendum, które się odbyło, ono jakby było splanowane, żeby złapać tereny czterech województw, tak zwanych obwodów, obłasti: Ługańsk, Donieck, Chersoń i Zaporoże. Ja jestem w tej chwili w Zaporożu. Jeszcze ta część województwa zaporowskiego jest wolna, to znaczy Rosjan tutaj nie ma, ostrzeliwują nas ciągle. Ale według ustawy Putina, według tego tak zwanego referendum, on powiedział, że bierze całe województwo zaporowskie. On uważa na dzień dzisiejszy, że my tu w Zaporożu i w tych miejscowościach pod Zaporożem, dookoła Zaporoża, my jesteśmy jeszcze tymczasowo okupowani przez ukraińską władzę kijowską. Ale to jest obraz, który naświetla Rosjanom i próbuje naświetlić światu Putin, ale wszyscy są dobrze zorientowani, w szczególności politycy, że ta aneksja to jest wszystko nieprawda. Te wyniki były przygotowane już dawno w Moskwie i Putin próbował coś ogłosić, jakikolwiek sukces, i dlatego zrobił tak zwane, jak to mówią, pod publikę ogłoszenie wyników, które były narysowane już dużo wcześniej w Moskwie, że także województwo zaporowskie jest przyłączone do Federacji Rosyjskiej. Ale my tu w Zaporożu jesteśmy, dzielnie bronią nasi żołnierze miasta i tego regionu, wszystkiego, co jeszcze zostało. A na południu żołnierze ukraińscy próbują wyzwolić kolejne miejscowości, posuwają się w stronę Chersonia i może dojść do tego, że w najbliższych dniach albo tygodniach także Cherson będzie wyzwolony i wtedy to referendum Putina okaże się, że to jest tylko propaganda jeszcze rosyjska, bardzo podobna do sowieckiej, bo Rosja przyjęła wszystko to, do czego doszedł Związek Radziecki i próbuje kontynuować politykę sowiecką tutaj w Ukrainie, a ma smaki też na Europę. Dlatego też nasza diecezja żyje w tych miastach, w tych miejscowościach, które nie są okupowane. Niestety Berdiańsk, Melitopol, inne miejscowości, które zostały okupowane, są pod okupacją, są sparaliżowane w duchowym sensie, dlatego że kapłani, szczególnie Polacy, musieli wyjechać, bo gdyby nie wyjechali, prawdopodobnie byliby już gdzieś wywiezieni albo rozstrzelani. Dlatego też oczekujemy czasu wyzwolenia również pozostałych miejscowości i myślę, że tak jak posuwa się front, jest nadzieja na zwycięstwo, ale niestety też Rosjanie mszczą się na ludności cywilnej. Dzisiaj do Zaporoża przyleciały po raz pierwszy pociski Iskander. To bardzo straszne pociski, które niszczą infrastrukturę, domy, a więc tam front przyciska Rosjan, a oni tutaj strzelają z Morza Czarnego, z Kaspijskiego rakietami, tak zwane skrzydlate rakiety i dzisiaj uderzyli Iskanderami.
Księże biskupie, bo no z jednej strony referendum, z drugiej strony ta aneksja i teraz bo, można powiedzieć bronimy swojego, czyli Ukraińcy bronią swoich terenów, próbują je wyzwalać, bo są pod okupacją, no ale w tej narracji Putina może być tak, że no to wy zaczynacie atakować na tereny Rosji. I taka narracja może też pójść, bo też myślę, jak wy odbieracie to, że są mobilizowani nowi żołnierze, że właśnie tak jak tu ksiądz biskup powiedział, tu przyjechały Iskandery, że jakoś Białoruś też zaczyna się trochę przygotowywać, bo słyszymy też głosy Łukaszenki, że może i tak oni się nawet do tej wojny wezmą i zaciągną. Zbliżą się jeszcze bardziej do działań Putina, czy to właśnie ta mobilizacja, przed którą nawet Rosjanie uciekają?
Ta mobilizacja niepokoi też nas, dlatego że to jest liczebnie wielka armia i tak jak w czasie II wojny światowej Czerwona Armia, ona była nie tyle przygotowana technicznie ze strony wojskowej, ale liczebnie była bardzo wielka. I tak samo teraz Rosja próbuje tą liczebnością uderzyć w kolejnej fazie wojny w Ukrainę. I razem z tym idzie też zagrożenie nuklearne. To, przed czym przestrzegał Ojciec Święty, już od kilku tygodni o tym wspomina. Rosja, widząc, że ma bardzo trudną sytuację na froncie, zechce uderzyć tak zwanymi taktycznymi głowicami nuklearnymi, które niszczą w pewnym miejscu wojsko, infrastrukturę, a żeby powstrzymać front ukraiński, który w tej chwili jest na pozycji wygranej. I plus jeszcze elektrownia atomowa zaporowska, w której siedzą rosyjscy żołnierze, ona też jest zagrożeniem nuklearnym, bo zanieczyszczenie w razie uszkodzenia reaktorów jądrowych, a ich jest 6, to jest większa elektrownia aniżeli czarnobylska, to jest największa elektrownia w Europie, to skażenie byłoby ogromne, nie tylko tego terytorium, na którym my się znajdujemy, tutaj Zaporoże, Dnipro i te miasteczka, Nikopol, Marganiec, ale także i skażenie poszłoby z wiatrem, chmura pyłu, która by mogła dosięgnąć do bardzo odległych miejscowości. I Putin o tym wiedząc szachuje w tej chwili i szantażuje Zachód, który podtrzymuje uzbrojeniem zbrojne siły Ukrainy, armię ukraińską. W jaką stronę to pójdzie? Ojciec Święty właśnie obawia się, żeby to nie rozkręciła się globalna, światowa wojna, w której zostaną użyte głowice nuklearne z jednej i z drugiej strony, bo wtedy zniszczeń było ogromnie dużo.
A jak wygląda no, też i wasza sytuacja tych miejsc okupowanych? Teraz też kolejna infrastruktura jest zniszczona. Myślę, no już jest jesień, za chwilę zima. No nie wiadomo, czy jest to możliwe, czy do jakichś negocjacji może dojść, jeżeli Putin podejmuje kolejne kroki, jak tak myślimy, czy jest bliżej do jakiegoś pokoju, do jakichś rozmów. Jak wy sobie poradzicie? No bo jeżeli infrastruktura zniszczona, to nawet jak bytować, jak żyć, jak przeżywać w tych terenach okupowanych kolejne dni?
przygotowujemy się do zimy, daj Boże, żeby do tego nie doszło, ale przygotowujemy się do zimy bez gazu, bez prądu i bez wody. Konkretnie staramy się sprowadzać skąd się da i dokonywać zakupów i prosimy różne humanitarne organizacje o pomoc w dostarczeniu nam tak zwanych piecyków na węgiel, na drewno, w szczególności na drewno, to tak zwane kozy, a także dzisiaj zaczęli wiercić studnię głębinową gdzieś na głębokość na pewnie 100 metrów, bo tu jest bardzo głęboko woda, żeby była woda, żeby ludność też mogła otrzymywać wodę pitną i generatory, które będą potrzebne, ażeby uruchomić pewne pompy. Także jeżeli Putin zrealizuje ten plan, a mówi się o tym, że on chce te wielkie miasta, a więc Zaporoże, Dnipro, Charków, zostawić bez ogrzewania, bez gazu, bez elektryczności i bez wody na zimę, to byłby czas bardzo trudny. Staramy się jakoś tam przygotować. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne, dlatego że jakieś tam centra porobić kilkanaście w mieście, damy radę, ale to są wielkie bloki wielopiętrowe. Każdy pewnie sobie może wyobrazić, jeżeli w wielopiętrowym bloku nie ma wody, tam na 10, na 12 piętro zanieść wiadro z wodą, którą trzeba jeszcze gdzieś zdobyć, to byłoby bardzo trudne dla mieszkańców tych miast. I Putin o tym wiedząc chce zmusić do kapitulacji, ale mu się to nie uda. Jesteśmy gotowi nawet przeżyć taką zimę bez prądu, bez gazu, a żeby tylko przyszło zwycięstwo, żeby okupanta przepędzić z terytorium Ukrainy.
Bardzo wiele matek z dziećmi opuszczało Ukrainę, czy całe nawet rodziny, jeżeli było to możliwe. Tak chciałem zapytać o strukturę, jaka struktura społeczna jest na tych terenach okupowanych, gdzie też ksiądz biskup podejmuje posługę, kościół służy ludziom. Jacy ludzie tam zostają? No bo też wyobrażamy sobie, jak żyć, gdy jest wojna, gdy jest cały czas niebezpieczeństwo tego, że możemy stracić życie. No jednak no nie chcielibyśmy opuścić swojego, nawet tych zgliszczy, które są, bo to jest nasza ziemia, nasz dom, nasza rodzina, nasi sąsiedzi, nasz kościół, prawda, nasi księża. To tak samo wy zostaliście, bo są tam wasi parafianie, wasze wspólnoty wierzących. Jak wygląda ta struktura? Na ile jest możliwe spotykanie się i na ile możliwe jest przeżywanie kolejnych dni w zagrożeniu życia?
Tak, ojciec bardzo dobrze odczuł sytuację, bo to rzeczywiście są ludzie, którzy nie wyjeżdżają, bo mówią, jak my będziemy bez naszego kościoła, bez naszych księży, bez naszego miasta, bez mojego kącika. I są ci, którzy nie mogą wyjechać, pomimo że jest im bardzo trudno. Są tacy, którzy wyjechali i wrócili, bo mówią, nie możemy się odnaleźć. Tam jest bardzo dobrze, w Polsce nam dają jedzenie, jest dach nad głową, nie słychać syren, nie ma wybuchów, ale to, nie, to my chcemy do swojego domu, do swojego kościoła. A część wyjechała ludności, naszych parafian i w ogóle ludności. Wiele milionów jest w Polsce i oni też wyjechali, ale dzwonią, przysyłają różne informacje, że modlą się, żeby jak najszybciej mogli wrócić. A więc zostali najodważniejsi i ci, którym było się najtrudniej rozstać ze swoim kącikiem, ze swoim domem, są ci, którzy mieszkają w takiej dzielnicy najbardziej wysuniętej w stronę linii frontu i oni śpią w swoich domach, nawet nie schodzą do czasie, gdy jest alarm przeciwbombowy, nie schodzą do schronów. Pozostają, bo mówią, jak Bóg da, tak będzie. My tak lubimy swoje mieszkanie, swój dom, że nie jesteśmy w stanie co kilka godzin gdzieś biec w jakimś kierunku, żeby schronić się przed ostrzałem. A więc tu widać, kto ma jaką wytrzymałość. Są ci też, którzy na początku wojny wytrzymywali i mówią, my stąd się nigdzie nie ruszamy, ale jak przyleciały rakiety, które uderzyły w kilka domów i w infrastrukturę, bo huk jest wtedy bardzo potężny, wielkie miasto, bo od jednego końca do drugiego jest około 40 kilometrów, żeby przejechać całe miasto, ale jeżeli spada rakieta w jakąkolwiek część miasta, to słyszą wszyscy i to jest wrażenie, że wali się chałupa, że dach się wali, okna wylatują niektóre. To są potężne pociski, które przylatują z bardzo daleka, z takimi skrzydełkami, pociski, którymi manewruje wróg, żeby upadły w tym miejscu, gdzie jest zaplanowane. W czasie lotu taki pocisk też może zmienić tor lotu i uderzyć jeszcze w coś innego. I ludzie, którzy nawet bardzo byli wytrzymali na wybuchy, już po tych kolejnych razach mówią, że nie dajemy rady. Nie, szczególnie ci, którzy mają małe dzieci, bo dzieci się zrywają. Dzieci są bardzo wrażliwe też na hałas i zaczynają też szukać przed zimą jakiegoś spokojnego miejsca w Polsce czy chociażby na zachodniej Ukrainie.
Tak sobie wyobrażam, jak dzieci czy młodzież przeżywa swoją szkołę czy w ogóle swoje dzieciństwo, młodość w takich okolicznościach. No, nikt tego nie zaplanowałby, czy nawet nie wymyślił, co się dzieje. No jak taka też i praca duszpasterska, takie konkretne spotkanie, jak ludziom mówić o pokoju, o nadziei, kiedy słyszymy kolejne zagrożenia, to, że ktoś się znowu zbroi i znowu szuka ludzi, którzy przyjdą, by mordować i niszczyć.
Tak, z dziećmi wydawało się, że już nic gorszego niż pandemia koronawirusa być nie może, bo ta pandemia sparaliżowała życie oświatowe, ale okazuje się, że wojna jeszcze jest gorsza, bo dlatego, że nauka jest tylko w tych szkołach, które mają schrony przeciwbombowe. Placówki oświatowe, które nie mają na swoim terytorium takiego schronu, nie mają zezwolenia na prowadzenie zajęć, dlatego że w razie alarmu te dzieci razem z nauczycielami nie mają się gdzie schronić. I wtedy te klasy, te szkoły mają zajęcia online. Natomiast jeśli chodzi o katechezę, to przychodzą w niedzielę dzieci na takie spotkania. Tęsknią. Dzieci tęsknią za katechezą, za spotkaniem w grupie, szczególnie te dzieci, które nie mają nauki w szkołach. To jest takie niesamowite, jak się cieszą, że tam gdzieś szkoła ich zbiera na jakieś spotkanie, że przy kościele jest katecheza, oni nie chcą iść do domu, oni jeszcze proszą, żeby jeszcze coś im tam opowiedzieć, że to jest takie wielkie, pokazuje ta sytuacja wielkie pragnienie tych dzieci i tej młodzieży, bo że chcą się uczyć, chcą być razem z kolegami, z koleżankami. I ta wojna pozbawia ich tego. Też wiedzą, że wielu ich kolegów, koleżanek wyjechało na zachodnią Ukrainę, jeszcze więcej do Polski czy gdzieś do innych krajów. I nie wiedzą, czy oni jeszcze kiedykolwiek się z nimi zobaczą. To są wielkie takie konkretne historie, które sprawiają, że ta wojna dotyka wszystkich sfer życia, także sfery oświatowej, sfery duszpasterskiej, dlatego że nasi ludzie też czasami patrzą, są wybuchy w jakiej części miasta. To już wiadomo, że tam być może będzie sparaliżowany transport. Nie dojadą na mszę świętą. Dzwonią mi i mówią, czekaliśmy na przystanku, nic nie jechało, dlatego że autobusy, kierowcy nie wyjechali z bazy, no bo były alarmy. A więc te ostrzały rakietowe, ta wojna pisze scenariusz każdego dnia inny. Wieczorem nie wiemy, co będzie rano. Nie wiemy, jaka część miasta będzie ostrzelana. Szczególnie w nocy, jak padają rakiety, ciemno, bo jest tak zwana świetomaskirowka, czyli maskowanie okien przed światłem, żeby światło, które mamy w domu, żeby nie wychodziło na zewnątrz, po to, żeby nikt nie mógł dać parametrów, gdzie się znajduje kościół, czy szkoła, czy jakiś urząd, czy dom konkretny. Dlatego nocą światła są w większości wygaszone i wtedy, jak jest całkowita ciemność i nagle ten huk spadających rakiet, kiedy nie wiesz, czy to gdzieś koło ciebie blisko, czy gdzieś dalej. I potem dopiero rano się dowiadujemy, jakie były straty, kto ucierpiał. I ta wojna niesie z sobą takie, oprócz zniszczeń, wielkie zaniepokojenie, co będzie jutro z nami. Czy mój dom, czy nasz kościół, czy ten plac centralny znowu nie będzie ostrzelany i czy nie będziemy musieli się ewakuować gdzieś inne miejsce. Wojna niesie z sobą wiele, wiele pytań i prawie nie daje odpowiedzi.
Księże biskupie, no pewnie każdy w jakiś sposób odnosi się, czy jest stawiany do pytania, jaką on ma relację, czy jak on się odnosi do tego, co robi Rosja, co się dzieje na Ukrainie. Tak, mam pytanie, czy i jakie zmiany nastąpiły w strukturach Kościoła prawosławnego, bo ten spór cerkwi moskiewskiej z kijowską, taki rozdział nastąpił, no to też tu wojna, a tu następuje jakieś takie pęknięcie tam, gdzie byśmy się tego nie spodziewali. No bo to też jest jakaś granica, prawda, której no, nie powinniśmy przekroczyć, nie powinniśmy dać zgody na to, takiej moralnej zgody sumienia, no bo gdzieś czytałem takie prawdo, gdzie zaczyna się wojna, tam pierwsza umiera prawda. Więc jak tą prawdę głosić, którą jest Jezus Chrystus, do której też jesteśmy my jako ludzie wierzący zobowiązani?
Trudna sprawa, to jest naprawdę bardzo trudna sprawa, dlatego że i oczekiwanie żołnierzy, społeczeństwa są zawsze konkretne. Inne te oczekiwania są w Ukrainie ze względu na propagandę, inne oczekiwania ma społeczeństwo w Rosji, które jest opracowane przez propagandę przez wiele, wiele lat, jeszcze z czasów sowieckich, a i Rosja kontynuuje tą propagandę. Dlatego też Kościół stoi zawsze przed wyborem głosić czystą prawdę i wtedy ktoś tam będzie zawsze niezadowolony. Zresztą widzimy to w wypowiedziach Ojca Świętego. Papież jest człowiekiem ewangelicznym. On głosi Ewangelię. On jest walczącym o pokój. Walczącym bardzo odważnie. To nie jest populista, który chce sobie kogoś tam przychołubić swoimi ładnymi formułkami. On mówi tak, jak jest, że wojna niesie zniszczenie. Ale to się wielu osobom nie podoba. Niektóre wypowiedzi Ojca Świętego były poddane krytyce przez polityków. Ale papież głosi prawdę. On jest pontifex. Ten, który kładzie mosty, buduje mosty. I on... Papież Franciszek to pięknie czyni, ale nie wszyscy to rozumieją. Ukraina by chciała, żeby mówił tylko dobrze po Ukrainie i tylko źle o Rosji. Natomiast Ojciec Święty chce, aby był pokój i chce być tym, który mówi prawdę i to prawdę czasami niewygodną też dla jednej i drugiej strony. Dlatego, że rzeczywiście ta wojna jest bestialstwem, ona jest czymś strasznym. I choć bardzo papież kocha Ukrainę i żaden z przywódców tyle czasu i środków nie poświęci Ukrainie, co i papież Franciszek, ale jednocześnie znajdują się ci, którzy coś tam jeszcze kręcą nosem niezadowoleni, że mógłby powiedzieć jeszcze mocniej, jeszcze wyraźniej. Papież bardzo wyraźnie mówi. I w podobnej sytuacji są kościoły prawosławne. My katolicy mamy prościejsze zadanie i mamy bardzo klarowną sytuację. Mamy papieża, mamy diecezję, katolicy są na całym świecie i jesteśmy solidarni. Gdzie by człowiek nie pojechał, ja jestem u siebie. Natomiast patriarchalne kościoły prawosławne, i ten prawosławny, i tamten, ale ten mówi, to nie jest mój patriarchat. Ja tam nie pójdę, ja tam dzieci nie ochrzę. Tam głoszą inną pozycję polityczną. Tam są prorosyjscy, my jesteśmy proukraińscy. Tych prorosyjskich tutaj na wschodzie Ukrainy jest bardzo dużo, bo to jest cerkiew prawosławna, która przez te lata jeszcze Związku Radzieckiego funkcjonowała marnie, ale byli batiuszki, byli tam ludzie ochrzczeni. Kto bardzo chciał się ochrzcić, to była taka możliwość. To była inwigilacja i wszystko pod kontrolą, ale było. Kiedy przyszła wolność po 1991 roku, to cerkiew prawosławna, ona ze względu na to, że tu była, umocniła jeszcze swoją pozycję i tu nagle pojawia się ukraiński kościół prawosławny, prawosławny kościół Ukrainy, który tradycję prawosławną ma taką samą liturgię, ten sam kalendarz. Wielu księży wywodzi się z patriarchatu moskiewskiego, ale zajmuje pozycję proukraińską i dlatego są te konflikty, dlatego że wojna wymaga od nas, żebyśmy stali po jakiejś stronie. W tej chwili nie da się być nikim, że ja jestem ni tam, ni tam. Nie da się. W jakiejkolwiek sferze trzeba być po jakiejś stronie. I dlatego też są pewne trudności z tym dla biskupów prawosławnych, którzy mają pod opieką jeparchię, diecezję. Oni muszą być z jednej strony lojalni do swojego patriarchatu, a z drugiej strony też widzą pewne procesy, które zachodzą w środowiskach parafialnych, w jeparchialnych, że ludność na przykład moskiewskiego patriarchatu coraz to bardziej zaczyna dostrzegać problemy i przechodzą do patriarchatu kijowskiego i teraz ci biskupi i kapłani próbują ich powstrzymać. Dlatego są to bardzo trudne sprawy, które wywołują pewien niepokój u tych, którzy śledzą sytuację na duchowym polu w Ukrainie. I zobaczymy, jak to pójdzie dalej. My się modlimy, aby rzeczywiście Kościół się zjednoczył. Ta wojna też pokazuje, jak bardzo potrzebujemy zjednoczenia Kościoła. Mamy nadzieję, że po tej wojnie wygranej przez Ukrainę będzie też inny charakter ekumenizmu. Nawet ten ekumenizm na najwyższych szczeblach, on był sparaliżowany przez politykę Moskwy. Ja ufam, że po zakończeniu działań wojennych biskupi, kapłani wierni jednocześnie wypowiedzą się, że już przyszedł czas pozbierać kamienie i zjednoczyć się w Kościele. Ja sądzę, że tak jak w pierwszym tysiącleciu byliśmy wszyscy razem z Ojcem Świętym w jednym Kościele, chociaż pewne napięcia były między Konstantynopolem a Rzymem, ale ja myślę, że w trzecim tysiącleciu, na początku jesteśmy teraz tego tysiąclecia, Bóg tak doprowadzi, że chrześcijanie będą bardzo pragnęli pełnej jedności i sądzę, że prawosławni dojrzeją do tego, aby rzeczywiście powrócić do Kościoła katolickiego, powszechnego, który będzie też załagodzeniem wszystkich trudnych momentów w dialogu międzypatriarchalnym.
Właśnie, jeżeli jest dużo krzywdy, no to trudno też może jak tu goić rany, jak tu przebaczyć. To są realne, prawda? To nie jest, że ktoś jeden o drugim tylko coś powiedział. No, najechali, zniszczyli wszystko dokumentnie i co więcej, bombardują dzień w dzień. Niszczą. Ostatnio Ojciec Święty też wiele mówi o Ukrainie, bo no, kardynał Konrad Krajewski był już chyba czwarty raz, przejechał przez front, no i jak opowiadał to Ojcu Świętemu, no to on też już od chyba 21 września, od audiencji generalnej, tak bardzo wyraźnie mówi o tym, co się dzieje, bo tak wspominamy różne kościoły, różne wspólnoty. Niedawno na początku września odbywała się taka Rada, ogólnoświatowa Rada Kościołów w Karlsruhe, 350 kościołów, przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich. No i oni też troszeczkę no, pod wpływem chyba patriarchatu, przedstawiciele patriarchatu moskiewskiego mieli problem w nazwaniu tego, no bo chcieliby nieuzasadnioną i niesprawiedliwą wojnę, żeby to nazwać wszystko po imieniu. No i delegacja patriarchatu moskiewskiego oskarżyła uczestników spotkania w Karlsruhe, że nie próbują zrozumieć prawdziwych przyczyn konfliktu i ulegają informacyjnej propagandzie Zachodu, która nie nazywa istoty faktów. Tymczasem ukraińscy uczestnicy tego zgromadzenia wezwali rosyjskich delegatów do zdystansowania się od wojny. Przypomnieli, że cierpienie Ukraińców są niezamierzone i wezwali do powiedzenia całej prawdy o tym konflikcie, jednoznacznego potępienia agresora. Zaapelowali także do patriarchatu moskiewskiego, by nie błogosławił dalej Rosji, tylko jednoznacznie potępił wojnę. Więc tutaj też było takie napięcie, jak gdyby nie można było wypracować jednej, i to dosyć duże grono spotkało się w Karlsruhe na początku września. Jak ksiądz biskup na to patrzy? Bo to też jest taka polaryzacja, teraz komu przyznać rację, komu nie, kto na kogo ma wpływy, co możemy stracić, a co możemy zyskać w opinii publicznej czy między sobą?
Ja myślę, że tutaj trzeba zahaczyć temat prezydentury Piotra Poroszenki, który wystarał się, tak zwany Tomasz dla Ukrainy, a więc niezależność od moskiewskiego patriarchatu, i patriarcha Bartłomiej teraz jest patriarchą tego kościoła prawosławnego ukraińskiego. I tu Poroszenko politycznie, można powiedzieć, że poniósł konsekwencje tego, ale zrobił dla Ukrainy bardzo ważną rzecz. I sądzę, że uwolnienie się od wpływów patriarchatu moskiewskiego pomogłoby bardzo wszystkim kościołom prawosławnym i procesowi też dialogu międzyreligijnego i w szczególności kościołów chrześcijańskich. To jest jeden temat, a druga sprawa to, że kardynał Krajewski, jak był tutaj, miałem okazję mu towarzyszyć w czasie podróży, przyjechał busem z Watykanu i od Watykanu przez linię frontu zrobił ponad 6 tysięcy kilometrów i jego ciekawiły sprawy konkretne. Linia frontu, przychodził do kościołów, rozmawiał z protestantami, rozmawiał z prawosławnymi, zachodził do cerkwi prawosławnej, żeby się pomodlić. On rzeczywiście zobaczył to realium, tak jak ono jest, nie z obrazków, nie tam z jakiejś konferencji, gdzie się szykuje obraz tak zwany sztuczny, ale żywe spotkania z konkretnymi ludźmi, widział te kościoły, widział modlących się ludzi, nasze wspólnoty grekokatolickie, protestanckie, prawosławne, i moskiewski patriarchat, i kijowski. I zobaczył cały ten przekrój też kościelnej sfery tutaj w Ukrainie. I on tą informację przekazywał każdego dnia krótko Ojcu Świętemu, a potem po zakończeniu bardzo dokładnie zdał relację papieżowi ze swojego pobytu. I rzeczywiście on dostrzegł tutaj, że bardzo ważne będzie dla sprawy zakończenia wojny i tego, co będzie po wojnie, od tego, jak się zachowają liderzy różnych kościołów i wspólnoty religijne. Dlatego, że tak jak kiedyś pan Poroszenko starał się, żeby Ukraina była niezależna od moskiewskiego patriarchatu, dlatego że uważał, i bardzo słusznie, że Moskwa ma bardzo wielki sztab ludzi w kościele prawosławnym moskiewskiego patriarchatu, który wpływa na świadomość narodową. I tych prawosławnych to jest wielka liczba. Gdyby na przykład tutaj w Zaporożu, ja pokażę obraz zaporowski, gdybyśmy się zebrali, my katolicy rzymskiego obrządku, grekokatolicy, protestanci różnych denominacji protestanckich, kijowski patriarchat, nawet gdybyśmy dołączyli jeszcze Żydów i muzułmanów i razem byśmy się zjednoczyli wszyscy w taką wielką grupę. Tak kiedyśmy szli, kiedyśmy tak kilka lat temu szliśmy właśnie takim zebraniem w Marszu za Życie. I w drugim zebraniu byliby tylko przedstawiciele moskiewskiego patriarchatu, to by ich byłoby prawdopodobnie większość. Dlatego też i oddziaływanie przez moskiewski patriarchat to była wielka szansa dla Moskwy, aby formować świadomość. I dlatego też to, co się dzieje teraz w kościołach, a więc ta polaryzacja, że ja muszę teraz zająć konkretne stanowisko. Mam już dokąd pójść. Jest ten kijowski patriarchat. Że jeżeli jestem patriotą Ukrainy, jeżeli walczę na froncie, to ja nie mogę być w moskiewskim patriarchacie, bo jest to patriarchat, który podtrzymuje mojego wroga, więc ja nie mogę być sam przeciw sobie. I to bardzo widać teraz. Zresztą kapelani są tylko z tych wspólnot, które nazwałem. Dlatego, że kiedy jakiś kościół ma przedstawicielstwo w Rosji główne, no to nie może tutaj być kapelan z takiego kościoła, bo on jest mentalnie i lojalnie złączony z Moskwą, która toczy wojnę przeciw narodowi ukraińskiemu, a więc duchowe sprawy są tak związane z realną sytuacją, również polityczną i militarną, że każdy z nas musiał już do tej pory dokonać wyboru, po jakiej stronie, kim ja jestem. Ja mieszkam w Ukrainie, a więc ja mam bronić interesów Ukrainy. Mam być w pewnym sensie żołnierzem na froncie, nawet będąc biskupem, kapłanem, ale jestem na froncie, bo mam duchowy front. Moja modlitwa codzienna, moje podtrzymanie też moralne żołnierzy, którzy przyjeżdżają do mnie, to jest też linia frontu. I dlatego gdybym był w moskiewskim patriarchacie, prawdopodobnie nie mógłbym w taki sposób wypełnić swojej misji. Dlatego, że nie pozwolono by mi, bo byłbym wtedy nielojalnym pasterzem. Dlatego są to procesy bardzo ważne i trzeba wielkiej modlitwy, ażeby Kościół rzeczywiście mógł w tej chwili tak przejrzeć na oczy. Ja mówię o Kościele prawosławnym moskiewskiego patriarchatu. Wielu mądrych ludzi już zobaczyło, co się dzieje i oni podjęli decyzję przejścia do... Ktoś przyszedł do katolików, ktoś poszedł do prawosławnych kijowskiego patriarchatu, ale wielu już podjęło decyzję, że nie mogą być w Kościele, który błogosławi linię frontu agresora. To Rosjanie nie bronią się, oni atakują. My się bronimy, dlatego też my możemy mówić, że błogosławimy żołnierzy, bo bronią swoich rodzin, swojego kraju, są obrońcami narodu. Naród to wielka rodzina. Dlatego mamy prawo dane nam od Pana bronić najbliższych i każdy żołnierz o tym wie. I dlatego też kapelani podtrzymują. Ale jednocześnie taka ciekawa rzecz. Zauważam, że wśród kapelanów, mamy też tam naszych księży, nie ma nienawiści do Rosjan. Jest pragnienie, żeby przepędzić ich, żeby wygrać wojnę, ale nie ma nienawiści. To jest fenomen dla mnie. Bo człowiek jak jest na wojnie i patrzy, że jego kolegów bomba zniszczyła, tak przyjeżdża żołnierz, mówi, było nas pięciu w okopie, uderzyła rakieta, zasypało ziemią, ja się wygrzebałem, patrzę, wystaje ręka, pociągnąłem za rękę, bo to kolegi ręka, tylko ręka, całe ciało już tam rozerwane, drugiego noga, pociągnąłem za nogę, wyszła tylko noga i ja mówię, i co masz w sercu? On mówi, nie mam nienawiści. Mam chęć zwycięstwa, będę walczył. Dwa dni temu byłem na dworcu i widziałem, jak dwóch żołnierzy, oberwane nogi, wsiadali do pociągu na Lwów, a potem gdzieś dalej będą protezy im stawiać i oni mówią, zrobią nam protezy i wrócimy i będziemy walczyć. Ale nie zobaczyłem w nich nienawiści, a chęć, żeby obronić swój kraj i wyzwolić od tej okropności wojny.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dziś ksiądz biskup Jan Sobiło. Zachęcam, zapraszam też może do kontaktu telefonicznego. Podam telefony do naszego studia, do telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla naszych widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo? Nie wiem, czy się... Prosimy bardzo. Telewizor wyciszyć, czy go wyłączyć? Słyszymy się tylko przez słuchawkę.
Już.
Dziękuję.
Mówi ksiądz Edward Walewander.
O, witamy.
Z Lublina.
Witamy serdecznie.
Z bardzo wysoką uwagą obserwuję nasze spotkanie z księdzem biskupem Janem Sobiło. To jest rzeczywiście coś niezwykłego. Poznaję w nim dobrego pasterza, znawcę terenu, dobrego gospodarza. Ksiądz biskup Jan, jak go słucham, przypomina mi innego wielkiego pasterza ukraińskiego, błogosławionego Grzegorza Homyszyna, grecko-katolickiego biskupa Stanisławowskiego w latach 1904-45. Który w swoich znakomitych wspomnieniach potem dwa królestwa, które są faktycznie jego ewangelicznym testamentem, wzywał do rozsądnego patriotyzmu, wolnego od szowinizmu. I błogosławiony Grzegorz mówił o królestwie dobra, prawdy i królestwie zła. Ksiądz biskup Jan wyraźnie o tym napomyka. Dlatego przypominam chętnie tą książkę Dwa Królestwa. Niedawno została ona u nas wydana. A więc Homyszyn nawoływał do rozsądnego patriotyzmu, wolnego od szowinizmu. To, co słyszę od księdza biskupa Jana Sobiły. I jeszcze zapamiętałem sobie takie zdanie z wypowiedzi Homyszyna. Pierwszą i konieczną sprawą jest uświadomienie wiernych w wierze. We wszystkich prawdach wiary i cnotach. I dlatego potrzebna jest katechizacja. Katechizacja i jeszcze raz katechizacja. To, co ksiądz biskup Jan podkreśla teraz i w swoich wywiadach, które też chętnie czytam. Katechizacja w cerkwi dla młodych i starych, w szkole. Kiedy wielu przyjmuje się liberalizmem, to jeszcze jedno zdanie, radykalizmem, komunizmem, niedowiarstwem, to można powiedzieć, że główną ich przyczyną jest nieznajomość i niezrozumienie prawd katechizmowych. To mi ładnie wybrzmiewa w dzisiejszym spotkaniu, które jest ogromnie korzystne i rozświetla nas w naszym patrzeniu na wojnę na Ukrainie. I ksiądz biskup Jan opowiada się w tej walce, zresztą dosłownie to przed chwilą opowiedział, w walce między dwoma królestwami, prawdy, dobra i królestwem zła. Ze strony Rosji płynącym. Bardzo wyraźnie to powiedział i dlatego Homyszyna, Dwa Królestwa, książka jest niezwykle aktualna, my księża się w niej rozczytujemy. Jeszcze jedno, księże biskup Janie. Każdy kapłan, często o tym myślimy, z ludu wzięty i dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, ciągle stawia sobie pytanie, jak najlepiej i najskuteczniej trafić i przekonać powierzonych w swojej pieczy wiernych. I ksiądz biskup robi to na różne sposoby. W swoich wywiadach o tym mówi. Zaczynał w bardzo skromnych warunkach. Teraz już jest mu trochę lepiej, ale wojna znowu szkodzi. Ale najważniejsze jest to, co księdza biskupa Jana cechuje, to jest trwanie. Trwanie na stanowisku. Widocznie zapamiętał sobie dobrze wezwanie świętego Piotra Apostoła, które my znamy na pamięć. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc je, nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na zyski, ale z oddaniem. I ksiądz biskup Jan, którego znam i cenię i lubię, właśnie to czyni. Jest dobrym pasterzem. Dobrze, że ksiądz biskup jest na Ukrainie. Tam może więcej zrobić. Więcej niż gdyby tu został na swoim umiłowanym Podkarpaciu, czy też w diecezji lubelskiej, z którą jest bardzo związany. Ksiądz biskup błogosławiony Homeszyn był wierny aż do ostatniej konsekwencji. Wiem z przekonaniem, że ksiądz biskup Jan też jest wierny aż do ostatniej konsekwencji. Dlatego dziękuję księdzu biskupowi Janowi za tą wierność, że trwa przy swojej owczarni i z takim przekonaniem o tym wszystkim nam mówi. Nie jesteś sam, księże biskupie Janie. Jesteśmy z tobą. Wspieramy ciebie, twoich wiernych i każdą akcję, którą podejmujesz. Niech ci Bóg stokrotnie błogosławi. Jesteś kapłanem według serca Bożego. Dziękuję za uwagę i przepraszam za noże przy długą wypowiedź.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo, do słów księdza profesora.
Jest dla mnie wielka niespodzianka słyszeć księdza profesora. Ksiądz profesor Walewander przyjmował mnie do seminarium, potem był moim wychowawcą, wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Historii nas uczył, uczył nas też kultury osobistej. Ja to pamiętam i wszyscy moi koledzy wspominamy często wielką klasę i myślę, że to, kim jestem i kim my jesteśmy jako kapłani z tych lat seminaryjnych, kiedy ksiądz profesor był i wychowawcą, i wykładowcą, zawdzięczamy wielkiej kulturze i mądrości księdza profesora. I dzisiaj jest mi szczególnie miło słyszeć księdza profesora Edwarda i dziękuję za te lata trudu nad nami, nad naszym kursem i nad wszystkimi klerykami, którzy wyszli spod ręki księdza profesora. Bóg zapłać.
Nie wiem, czy mamy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę nam się przedstawić.
Jacek z Warszawy. Proszę księdza, no akurat może i przy pomocy Pana Boga się uda, bo udało się onegdaj Państwu Izrael uzyskać duże pieniądze, zwrot, odszkodowanie za to, że Bułgaria sprzedała Libii jeszcze Kaddafiemu migi 29 za 1 miliard dolarów. Co się stało? Trybunał w Strasburgu przyznał, i to już po 2 miesiącach, odszkodowanie Izraelowi w tejże samej kwocie. Czyli niejako Bułgaria przełożyła sobie pieniądze z prawej do lewej, a Izrael dostał to na zakup równorzędnej broni.
A jak to się ma do naszego tematu, panie Jacku?
A już mówię. Właśnie się ma, bo jeżeli dbamy o wszystkich i Pan Bóg pomaga, to taką samą równość wobec prawa winno się zastosować wobec Ukrainy, gdzie Niemcy i Francuzi mimo embarga sprzedawali broń Rosji. I te same właśnie pieniądze, które uzyskali, winny trafić na Ukrainę, bo inaczej to nie mamy tylko dwóch prędkości, ale mamy dwa ludobójstwa. A trzecie się przyłącza. W tej chwili oczywiście Niemcom bardzo pasuje wizerunkowo ludobójstwo Ukraińców na Ukraińcach, no bo przyćmiewa ich ludobójstwo. Tak im się zdaje. Prawda? Ale mamy jeszcze coś takiego, proszę księdza, jak poplecznictwo. I poplecznictwo również działa na wszystkie strony, o czym zapominają ci państwo, którzy twierdzą, że na przykład nie będą wypłacać odszkodowań, a są cały czas w III Rzeszy, bo tak oznajmił Trybunał Niemieckiej Republiki Federalnej i to jest cały czas aktualne. A tutaj należą się odszkodowania nie tylko Polakom, ale jak się słyszy również Ukrainie. Od Niemców za sprzedaż broni tak samo, na zasadzie analogii. A inaczej, to nie mamy Trybunału w Strasburgu, tylko mamy bandę po prostu pofaszystowską, która jest posadzona przez III Rzeszę, która nadal istnieje zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Czyli jeżeli teraz ktoś podaje rękę przedstawicielowi Niemiec, jakikolwiek polityk, to podaje rękę przedstawicielowi III Rzeszy, utworzonej przez 24 kanclerza, czyli Adolfa Hitlera. Tak to wygląda w tej chwili.
Panie Jacku, dziękuję. Ja tak wejdę panu w zdanie. Ekscelencjo, no nie wiem na tej podstawie, czy to jest takie proste, czy wszędzie można postawić znak równości, czy w taki prosty sposób to zilustrować, bo do kogo i za co winić? Mamy wojnę. No są też różnego rodzaju interesy na wojnie. Też to jakoś wychodzi, prawda, że nie wszystkich równo traktujemy. Jak ksiądz biskup na to patrzy, jak Ukraińcy też oceniają to, co dzieje się wokół nich, chociażby pomoc, czy różnego rodzaju głosy przeciwne, te embarga, które są mniej czy bardziej skuteczne co do Rosji, czy takie branie na serio tego, co dzieje się na Ukrainie i tych realnych zagrożeń, które stwarza światu, może i nam, Rosja i Putin.
Myślę, że wojna niszczy wszelaką sprawiedliwość i ona niszczy też tych, którzy w jakikolwiek sposób sprowokowali tą wojnę. Dlatego myślę, że gdyby Putin, tak jak Hitler, gdyby widział, że Anglia, Francja pomoże Polsce w 1939, pewnie by nie rozpoczął wojny, ale on zobaczył, że tam pomocy nikt się nie doczeka z ich strony i dlatego też było to czego świadkiem była historia. Myślę, że Putin też dobrze zobaczył sytuację na Zachodzie, że oni będą patrzeć przede wszystkim na swoje interesy. I tu trudno w tej chwili mówić o sprawiedliwości, dlatego że wojna niszczy też sprawiedliwość, nawet tę sprawiedliwość międzynarodową, której byśmy bardzo pragnęli, bo wtedy inaczej by sytuacja już dzisiaj wyglądała. Gdyby tak naprawdę dzisiaj wszyscy okazali się w Unii Europejskiej solidarni z Ukrainą, to już zapomnielibyśmy o wojnie. Wojnę byśmy wygrali. Ale niestety Zachód się bardzo boi podjąć pewnych kroków i to jest największa w tej chwili niesprawiedliwość. A to, o czym mówi pan Jacek, on ma wiele racji, dlatego że rzeczywiście może jak kiedyś wojna się skończy i Bóg pozwoli nam dożyć, to zobaczymy jakieś trybunały, które orzekną, że trzeba wypłacić pewne odszkodowania i myślę, że to będzie jakieś uruchomienie wielkich procesów, na których powinna też Polska skorzystać, dlatego że też była zawsze stratna. I ja myślę, że Polska z Ukrainą nieprzypadkowo teraz jest tak blisko, że tylu Ukraińców, najwięcej Ukraińców pojechało do Polski. I ja myślę, że Bóg przez to trudne doświadczenie, jakim jest wojna, jednoczy nasze narody. I w przyszłości, jakby się tak Polska głęboko zaprzyjaźniła z Ukrainą, bylibyśmy w Europie, a może i na świecie największą potęgą. Nikt od Bałtyku do Morza Czerwonego by nie przeleciał, nie przejechał, niczego nie przewiózł bez naszej zgody. Ja myślę, że byłby nowy rozkład sił i wtedy można byłoby też oczekiwać na sprawiedliwość. Póki co na dzień dzisiejszy jeszcze wygląda mniej więcej to tak, że i Moskwie, i Berlinowi, i Paryżowi zależy na tym, aby Polska z Ukrainą za bardzo się nie zaprzyjaźniła, dlatego są też pewne działania w tym kierunku, też propagandowe, z jednej i z drugiej strony, ażeby zniszczyć dobry obraz relacji polsko-ukraińskich.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, rozmowy niedokończone. Prosimy, proszę nam się przedstawić.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani imię.
Ja dzwonię z południowej Polski, mam na imię Halina i do audycji. Witam serdecznie księdza biskupa i księdza prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja przyglądam się tak temu wszystkiemu i nie wiem, czy mam rację, bo w wojnie nie ma przegranych i wygranych. Są tylko ofiary, a najbardziej cierpią zwykli ludzie. I tak, taki piękny kraj, duży, bogaty, zamiast pomalutku to wszystko prowadzić, przyglądać się temu wszystkiemu i z lewa, i z prawa. Tym bardziej, że no, ten Zachód tak nie chciał tej Ukrainy. I to dawał tak do zrozumienia. Przypuszczam, że i nas tak wzięli, żeby to tak z nami trochę podreperować przez te parę lat. I może mamy tyle szczęścia, bo w tej chwili w tym zamieszaniu to nie wiem, jak my byśmy na tym wygrali, ale dziwię się bardzo, bo przecież nie mamy innego wyjścia. Mamy sąsiadów takich, jakich mamy. I ja tak uważam, że sąsiada się nie wybiera. Tak jak i matki ojca się nie wybiera, tak i sąsiada się nie wybiera. I przyglądać się temu wszystkiemu. I pomalutku, a do celu. A dzisiaj tyle narodu jest sponiewierane, kraj sponiewierany, niby tyle wszystkiego i cierpi, będą wszyscy cierpieć biedę. Jak to mówią, może będę kończyć, bo bym dużo powiedziała.
Pani Halino, lepiej tylko jest, jeżeli
etapami, pani Halino, pomalutku, a do celu.
Tak myślę, pani mówi etapami, tylko że to nie Ukraina wystawiła się, tylko... Tak widzimy, że to Ukrainę napadnięto.
Ja wiem, ale ktoś dawał do zrozumienia, że no tyle i nic ponadto. A ten, do którego tak lgnęli, nie chce. I dzisiaj żadnej pomocy z tamtej strony nie ma. No może tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Halino, księże biskupie, do głosu naszej.
Ja myślę, że tu pani. Tak, dziękuję pani Halinie również. I rzeczywiście ja sądzę, że w przyszłości o to się modlimy, aby Ukraina razem z Polską mogła też pomóc sąsiadom. To znaczy ja wierzę w to, że kiedyś Rosja się nawróci, ale to będzie nawrócenie już po pokonaniu Rosji i Ukraina pomoże Rosji też się podnieść razem z Polską. I myślę, że i Niemcy wreszcie dostrzegą wielkość Polski, naszego narodu. Ja myślę, tak jak pani Halina chciałaby, żeby ono już tak dzisiaj było, ja myślę, że to jest sprawa przyszłości i do tego pewnie Bóg nas przygotowuje, że Polska z Ukrainą pomoże i wschodniemu sąsiadowi, i zachodniemu i rzeczywiście będziemy kiedyś na innych warunkach rozmawiać z sąsiadami i oni zobaczą, że mamy rzeczywiście co zaproponować i że jest w nas wiele piękna. Ja myślę, że sąsiedzi ze wschodu i zachodu dopiero rozpoznają wielkość i szlachetność narodu polskiego i też ukraińskiego. I tutaj też chciałbym przywołać myśl księdza profesora Edwarda Walewandra, który przypomniał nam postać biskupa Homeszyna, który piękne tezy właśnie też na ten temat w swoich wspomnieniach nam zostawił i wartałoby rzeczywiście i zagłębić się w jego myśli, bo to właśnie pani Halina też dotknęła tych spraw. Dziękuję.
Ekscelencjo, mam pytanie, bo teraz mamy miesiąc październik. Biskupi Ukrainy zachęcają do postu i modlitwy różańcowej o pokój. Dziś też spotykamy się w szczególny dzień, bo we wspomnienie świętej siostry Faustyny, więc jak patrzeć przez tą perspektywę i modlitwę o nawrócenie, o przemianę, o umocnienie naszej wiary, no bo można powiedzieć, z jednej strony walczymy z wrogiem, prawda? A z drugiej strony chcemy modlić się za tego wroga, żeby diabeł odstąpił od tego, co on robi. No bo to nie tylko wola, można powiedzieć, wielkich tego świata, prezydenta Putina, no ale wielu, prawda? Jak teraz się mamy zachować, jak się mają zachować żołnierze, jedni, drudzy. No i my, zwykli obywatele, którzy no, czasem ponosimy konsekwencje, tak jak tutaj powiedziano, że my czy zwykli obywatele najbardziej nieraz cierpią i największą biedę przeżywają.
To jest linia frontu, dlatego też każdy z nas, każdy, kto się teraz modli, nie tylko w Ukrainie, ale i w Polsce i na świecie o pokój, jest na linii frontu. To uzbrojenie, które daje Zachód, ono jest bardzo ważne, bez niego byłoby trudno wygrać, ale trzeba się nam uzbroić właśnie w modlitwę i dlatego nasza konferencja biskupów prosiła, żeby cały październik poświęcić modlitwie o pokój na różańcu. I modlimy się we wspólnotach indywidualnie żołnierze bardzo proszą różańce. Byłem w Medjugorje na spotkaniu młodych i przywiozłem wiele, wiele różańcy z Medjugorja i rozdaję żołnierzom i oni noszą na szyi. Kto potrafi się modlić, to się modli. Potem proszą kolegów, żeby ich nauczyli, ale oni mówią, odczuwamy, że oto jest moc, że jeżeli nam się uda zwyciężyć, to będzie to zwycięstwo przez wielką modlitwę. I dokładamy post, dlatego że Matka Boska w Medjugorje przypomina nam, że są sprawy, które można przezwyciężyć tylko postem i modlitwą. Tak jak Jezus mówi, ten rodzaj można wypędzić tylko postem i modlitwą. A więc post o chlebie i wodzie plus różaniec. I to jest ta nasza broń najmocniejsza. I żołnierze mówią, my odczuwamy, że jak się ktoś za nas modli, są pewne sytuacje niesamowite, kiedy wiemy, że jesteśmy na straconej pozycji, nagle przychodzi pomoc, nagle wrogowie mylą się, obstrzeliwują samych swoje pozycje, a my wiemy, mówi, że to jest czyjaś modlitwa. Rzeczywiście te świadectwa żołnierzy to jest wielkie takie świadectwo o działaniu Boga, który odpowiada na wezwanie nasz w modlitwie różańcowej i na konkretny post. Dlatego bardzo wiele osób podjęło ten post i w ten piątek chleb i woda, kto może, a w większości damy radę i ofiarujemy w intencji o zakończenie wojny, o to, żeby nasi żołnierze zostali umocnieni na duchu, o nawrócenie Rosji, żeby też żołnierze rosyjscy podejmowali mądrą decyzję. Najmądrzejsza decyzja jest poddać się i bardzo wielu żołnierzy dzwoni teraz do jednostek ukraińskich i pytają, na jakich warunkach można się poddać. Sądzę, że jest to działanie Boga, który nie chce wojny i odpowiada w ten sposób na nasze prośby błagalne w modlitwie różańcowej i też przez ten podjęty post całej Ukrainy.
Ekscelencjo, jeszcze raz się z księdzem biskupem połączymy, bo straciliśmy obraz, a ja poproszę może naszego widza też o... bo mamy widza. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza i biskupa. Ekscelencjo biskupie.
Pan ma na imię? Ja znam. O, dziękuję. Ja wiem, że Piotr, ale dobrze, jak się pan przedstawia. Proszę, panie Piotrze.
Ekscelencjo biskupie, naprawdę ruszyli mnie te słowa. Mówił o modlitwie. Ja to robię, bo naszego prezydenta dwa razy podpisy zbierałem. Wygrał. A za prezydenta Ukrainy tak samo się modlę jak ze swojego, bo to wspaniały człowiek. I ja myślę, bo śledzę to, a zawsze wyczuję i za mądrymi ludźmi jestem, że Ukraina zwycięży, bo prawie cały świat idzie za nią i Polska, a powiem, wrócę słowa takie, tatuś mój w 20 roku z Sowietami walczył i tak mnie powiedział, byłem jeszcze chłopcem, do szkoły chodziłem, jak świat światem, ruski ani Niemiec nie był i nie będzie dla Polaka bratem, to są bestie, a ksiądz Jankowski jak w stanie wojennym jeździ do Gdańska na mszę za ojczyznę, to tak powiedział. Komuna jeszcze była. Komuna to bestia. A bestia jak zdycha, to jeszcze ofiary zabiera i ogonem merda. Ale też o, i nie ma komuny, tak samo i to. Zwyciężymy. Mamy takich biskupów, ojców i prezydentów, to zwyciężymy. Daj Boże. I modlitwę tak jak, ale modlitwa i uczynki. I za to wojsko się tak samo modlę. Szyj Boże, ekscelencjo biskupie. Aleluja i do przodu.
Bardzo dziękujemy. Ekscelencjo, słowo do pana Piotra, do nas. Takie podsumowujące też spotkanie.
Dziękujemy za podtrzymywanie nas na duchu. Modlitwa zwycięży. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo. No myślę, że co my możemy zrobić też do was? Bo nieraz tak się mówi, że no dziś Kościół na Ukrainie to instytucja charytatywna. No ale mamy również oparcie duchowe. Jak to jest? Jak ksiądz biskup to odbiera? Bo chcemy pomagać, prawda? No ale to jest też walka duchowa, tak to postrzegamy.
Bardzo dziękujemy za humanitarną pomoc. Tylu Ukraińców znalazło miejsce w Polsce. Tyle humanitarnej pomocy dociera tutaj do tych miast na wschodzie. Ale najcenniejsze, co Polska daje Ukrainie, to duchowa pomoc, modlitwa. Tylu kapłanów, tyle sióstr zakonnych pracuje w Ukrainie. Nie uciekli przed wojną, nie boją się wojny, zostają z ludźmi, podtrzymują ich. Wielka miłość teraz jest do Polski ze strony Ukraińców. Ja myślę, że ta pomoc duchowa jest najcenniejsza. Za to pragnę podziękować. A więc każdy dziesiątek różańca to jest moc, która jest w stanie uczynić tak, że rakieta nie spadnie na dom, a obok domu. Że kula, nawet jak przeszyje żołnierza, to nie dotknie ważnych organów, że w szpitalu uratują mu życie. Żołnierze mówią o niesamowitych sprawach i ja uważam, jestem 100% przekonany, że jest to efektem wielkiej modlitwy także naszych rodaków, tych adoracji, tych modlitw różańcowych w domach, w gronie rodzinnym, w kościołach. Bardzo dziękuję za pomoc duchową i ja wiem, że jak Bóg wysłucha wszystkich naszych modlitw, to i wojna się skończy, i bardzo piękne czasy czekają i naszą ojczyznę Polskę, i moją Ukrainę.
Ekscelencjo, to może ta zachęta biskupów na Ukrainie do modlitwy i do postu, to może i my moglibyśmy się tego podjąć, bo tak jak mówiłem, to walka duchowa, jak przezwyciężyć, jeżeli nie dołożymy też i tej naszej miłości, bo modlitwa połączona z postem to wyraz też i naszej miłości i prawdziwej troski, i tego, że no, chcemy coś od siebie dać, coś, co może nas nieraz kosztuje, żeby być takim dobrym narzędziem w ręku Pana Boga i Matki Najświętszej.
Tak, i Maria w Medjugorje, nasza mama, mówi, wielokrotnie powtarza, że modlitwą i postem możecie nawet zatrzymać wojnę. I Ojciec Święty Franciszek też nawołuje do tej wielkiej modlitwy i ci jego współpracownicy właśnie mówią, że Ojciec Święty wie, jak wielką moc posiada też post ofiarowany w różnych intencjach, szczególnie w intencji pokoju, dlatego że jest groźba wojny nuklearnej, tej najstraszniejszej w historii. I dlatego też kto tylko może, komu pozwala zdrowie, kto ma organizm taki, że nie cierpi bardzo, kiedy nie poje dobrze, to taki chleb, post na chlebie i wodzie w piątek, czy tak jak Matka Boska prosi w Medjugorje, środa i piątek, to jest wielka moc, to jest mocniejsze niż broń nuklearna.
Ekscelencjo, bardzo dziękuję, więc pomyślmy wszyscy razem, do czego możemy się zobowiązać, no do czego też nas jakoś zobowiązuje nasza wiara, miłości i taka solidarność braterska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Oczywiście zapraszam na wieczór na 21:30 też na antenę Radia Maryja, Ekscelencjo.
Dziękuję. Wstawię się, zamelduję się w Radio Maryja i bardzo dziękuję wszystkim za spotkanie, za modlitwę i niech Pan Bóg błogosławi Polskę, Ukrainę i cały świat.
To jeżeli możemy, to właśnie prosimy o błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy. Był z nami ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Pomyślmy, do czego ja mogę się zobowiązać, by pomóc w tej sprawie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.